studiu zapowiadany gość, Joanna Żelazko, Instytut Pamięci Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Spotykamy się dzisiaj, ponieważ 77 lat temu, dokładnie właśnie 14 lutego, powstała Armia Krajowa, która przeobraziła się z ZWZ, czyli ze Związku Walki Zbrojnej, a pani Joanna popełniła wraz z panem Tomaszem Toborkiem taką książkę, która jest, zaraz będziemy właśnie opowiadały o szczegółach, została opracowana przez państwa, tak?
Książka jest autorstwa Romana Zygadlewicza, żołnierza Armii Krajowej Okręgu Łódzkiego. On spisał swoje wspomnienia z okresu II wojny światowej i swojej działalności konspiracyjnej w Łodzi. Natomiast ja wspólnie z Tomaszem Toborkiem opracowaliśmy aparat naukowy, który jest częścią tej książki, czyli są to przypisy, które służą czytelnikowi do wyjaśnienia różnych sformułowań, wątpliwości. Czasami są to nasze komentarze do tego, co napisał autor, tak aby było to łatwiejsze w odbiorze i bardziej przystępne dla czytelnika.
Ta pozycja nosi nazwę Na cichym froncie, relacje z działalności konspiracyjnej w Łodzi w latach 39-45, czyli cały okres wojny. Jak to się stało, że dotarły do was właśnie te zapiski Romana Zygadlewicza? Czy wy po prostu wiedzieliście o nich wcześniej?
3 lata temu materiał w postaci rękopisu otrzymaliśmy od syna zmarłego Romana Zygadlewicza, pana Krzysztofa Zygadlewicza, a drugą kopię tych materiałów w postaci maszynopisu od byłego żołnierza Armii Krajowej, majora Mirosława Kopy.
Jest różnica, wspominała mi pani tutaj przed wejściem do studia, między rękopisem a maszynopisem, tak?
Tak, pierwowzorem jest oczywiście rękopis, który spisywał autor już po wojnie na podstawie notatek, jakie robił w czasie okupacji. Musimy pamiętać, że w czasie wojny dowództwo Armii Krajowej wydało zakaz robienia notatek, pamiętników, które mogłyby po prostu po dostaniu się w ręce Niemców być powodem wpadek żołnierzy i aresztowań. Stąd Roman Zygadlewicz, chcąc zanotować te swoje wspomnienia, robił to w taki sposób, że w zeszytach szkolnych notował sobie cyfry, które były odpowiednikami numerów stron w słowniku polsko-niemieckim. Tam oznaczał sobie wybrane słowa nimi i w ten sposób skonstruował taki własny szyfr, który jemu tylko znany pozwalał zanotować te informacje. Oczywiście te informacje były hasłowe, dlatego tuż po wojnie starał się je już spisać, żeby pamiętając wszystko, a jednocześnie dowiadując się jeszcze od ludzi, zbierając informacje, uzupełnić tą posiadaną wiedzę i stworzyć w ten sposób tekst. Już na początku lat 70., a więc po pewnym upływie czasu, założył sobie, że być może uda mu się wydać te materiały i wtedy postanowił zrobić z tego maszynopis, który uzupełnił różnymi informacjami od innych ludzi, często zweryfikował na przykład z publikacjami książkowymi, zebrał też, co jest bardzo cenne, bardzo dużo zdjęć, które są uzupełnieniem tej książki, również w wersji publikowanej. Zbierał je od osób, z którymi wspólnie walczył w ramach konspiracji, albo robił zdjęcia po prostu różnych miejsc w Łodzi, gdzie te wydarzenia się działy przed laty. Stąd jakby połączenie tego, co było w rękopisie i co porównaliśmy z maszynopisem, efekt tego porównania plus nasze komentarze to zawartość tej książki.
Rzecz dotyczy działalności Armii Krajowej, ale jest zawężona właściwie do jednej dzielnicy.
Tak, właściwie początek wspomnień jest równoznaczny z początkiem okupacji Łodzi, czyli 1939 rokiem, a więc rozpoczyna się w ogóle od służby zwycięstwu Polski, później Związku Walki Zbrojnej, a następnie oczywiście przemianowanego na Armię Krajową. Ponieważ Zygadlewicz był żołnierzem, który dowodził taką najmniejszą jednostką w ramach, strukturą w ramach Armii Krajowej, czyli to była placówka, później nazwana rejonem, ona się mieściła na Bałutach, więc generalnie jego wspomnienia dotyczą tego, co działo się w rejonie Bałut. gwałt. To jest zresztą o tyle ciekawe i uzasadnione, że większość takich obiektów, miejsc kaźni zorganizowanych przez Niemców, no właśnie była ulokowana w tym rejonie, dzięki temu mamy wiedzę i możemy poznać te wydarzenia.
Zanim o tym, to jeszcze o tym, co działo się w czasie wojny, to jeszcze chciałabym zapytać o samego Romana Zygadlewicza. No wiadomo, że właśnie wspomniała pani, że zawiadywał tą placówką, ale był żołnierzem.
Z wykształcenia był ekonomistą i w chwili mobilizacji ogłoszonej w sierpniu 1939 roku był w Związku Strzeleckim. Został zmobilizowany do oddziału takiego pomocniczego przy 28 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich i brał udział w działaniach wojennych, ale nie jako żołnierz regularnej jednostki wojskowej, tylko właśnie w formie takich prac pomocniczych. Oni ochraniali na kolei transporty, które były transportami między innymi wojskowymi oczywiście. Po zakończeniu kampanii wrześniowej on ostatecznie zawędrował aż w tym czasie do Łucka i później powrócił do Łodzi. Jak wspomina, myślał o tym, żeby przedostać się na Węgry, żeby tam no oczywiście dążyć do zaciągnięcia się do polskiego wojska, o którym myślał, że po ewakuacji będzie gdzieś stacjonowało, no i być może wróci do Polski, żeby bronić kraju. Tak więc, jak wspominał, miał taki plan wspólnie ze swoim kolegą, ale jeden z jego sąsiadów, starszy człowiek, powiedział im, że takie rozwiązanie jest łatwiejszym, ponieważ trudniej jest pozostać na miejscu i walczyć w warunkach okupacyjnych i jakby przeciwstawiać się temu, co się będzie działo tutaj z takiej pozycji trudniejszej, prawda, bo nie w formie regularnej jednostki wojskowej. I przekonany tymi słowami postanowił pozostać, a później związał się z konspiracją.
On zdekonspirował się tak jak pozostali pod koniec wojny. I jakie były jego losy powojenne?
Po wojnie pracował początkowo, to się nazywało Zjednoczenie Przemysłu Drzewnego. Był tam nawet dyrektorem ekonomicznym, a więc jakby początek jego kariery wydawał się bardzo taki pozytywny. Natomiast na skutek działań Urzędu Bezpieczeństwa, który no, próbował go, był infiltrowany, tak jak wszyscy żołnierze Armii Krajowej, tak, został zwolniony ze stanowiska i później przeniósł się do prywatnego przedsiębiorstwa. Po jakimś czasie pracował nawet w Najwyższej Izbie Kontroli, a więc ten jego życiorys nie był tutaj jakby naznaczony jakąś karą w postaci tego, że był żołnierzem Armii Krajowej.
Był też inwigilowany chyba, tak? I później namawiany do współpracy.
Tak, namawiany był do współpracy dwukrotnie. Raz w latach 50. na ich początku. To było w tym momencie, kiedy właśnie został zwolniony z pracy ze stanowiska dyrektora. I jak wtedy wspominał, oparł się temu. Zresztą to też jakby potwierdza się w dokumentach. No niestety po raz wtóry zabrakło mu już tego uporu i tej stanowczości. Sytuacja jest niewytłumaczalna, ponieważ to już było w latach 70., pod koniec lat 70., kiedy on był na emeryturze i wtedy podpisał zobowiązanie do współpracy, choć w dokumentacji w Instytucie Pamięci Narodowej nie mamy żadnego potwierdzenia tej współpracy, ani jakichkolwiek donosów. Niemniej jednak figuruje zapis o podpisaniu tej współpracy.
Ta książka, właściwie to powinnam na początku dodać, jest pierwszą tak szeroko pokazującą działalność Armii Krajowej tutaj właśnie w Łodzi, pierwszą od bardzo dawna.
To prawda, że wraz z upływem lat coraz mniej mamy oryginalnych, nowych dokumentów, które pojawiałyby się z okresu II wojny światowej. To naturalne, ponieważ upływ czasu sprawia, że to, co już zostało gdzieś zachowane, z biegiem lat było ujawniane. Jedną z takich ostatnich pozycji, która nasuwa mi się, jeśli nie ostatnią, to sprzed 20 lat książka pod redakcją pana Marka Budziarka, która dotyczy Okręgu Łódzkiego Armii Krajowej, a więc to już bardzo dawno temu, a to były oczywiście teksty opracowane jako artykuły, a nie materiały wspomnieniowe, choć w nich również pojawia się właśnie artykuł Romana Zygadlewicza, właśnie nawiązujący do tych wspomnień.
To już tak właśnie przechodząc do samej książki, jest podzielona na kilka rozdziałów i tutaj są to takie okresy czasowe działalności właśnie tych struktur Armii Krajowej w Łodzi. Zaczyna się od grudnia 1939 roku i opisuje pierwsze zadania i właśnie tworzenie się tych struktur.
Oczywiście, że ludzie w momencie, kiedy rozpoczęła się okupacja, nie wiedzieli, co ich czeka, nie wiedzieli, jak to będzie wyglądało. Część była przytłoczona tą okupacją i klęską, do której doszło. Natomiast część zaczęła myśleć o tym, jak działać, co robić, co można zorganizować. I spośród tych aktywnych, wśród nich znalazł się również Roman Zygadlewicz. Łódź była specyficzna o tyle, że została włączona do III Rzeszy, a więc ta germanizacja, stopień zgermanizowania był większy niż na terenach okupowanych, ale jednak tworzących generalne gubernatorstwo. Trzeba również pamiętać o dużym nasyceniu mieszkańcami, którzy albo byli Niemcami, albo wraz z upływem czasu przyjmowali niemiecką listę narodowościową. Zresztą Zygadlewicz wspomina, że po klęsce Francji, a więc w czerwcu 1940 roku, bardzo nasiliło się przyjmowanie Volkslisty. Szacuje się, że w tym okresie właśnie w drugiej połowie 1940 roku około 90 tysięcy ludzi wpisało się na tą listę. Zapewne nie wszyscy w jednym momencie, ale był to na pewno taki czynnik do tego zachęcający, pokazujący, że część osób straciła nadzieję, sądziła, że być może to jakoś źle rokuje ta sytuacja w Europie. Natomiast ci, którzy chcieli tworzyć opór, wiedzieli, że muszą to być struktury małe. Stąd pojawiło się taki sposób organizacji w postaci piątek, czyli pięć osób, z których jedna była tym dowódcą, nazwijmy to, tą rolę kierowniczą pełniła i tylko ona miała kontakt z kolejnymi dowódcami piątek. To pozwalało zakonspirować te struktury, a jednocześnie w razie wpadki jakichś aresztowań, oczywiście nie znając nazwisk i nie znając innych osób, można było łatwiej uchronić pozostałych przed aresztowaniem.
Mamy też opisaną właśnie siatkę informacyjną, rozpoznawanie środowiska, kolportaż prasy, czyli wszystko to, co w każdym innym miejscu tak jest taką podstawą działalności.
To, co głównie mogli robić żołnierze Armii Krajowej na terenie Łodzi, to nie mogły to być typowe działania zbrojne, które można prowadzić w lesie. Były to, szczególnie na początku, przede wszystkim działania wywiadowcze. Dziś znamy z opisów, z książek historycznych to, jak to wszystko przebiegało, ale to działo się na ich oczach, było dla nich nowością. To, że jakiś teren był odgradzany, że tam wprowadzali się Niemcy, że coś organizowali, było dla nich niewiadomą. Poznanie tego, zorientowanie się w zamiarach, poznanie struktur wewnętrznych, ile tam jest ludzi, kto co robi, tak, to wszystko było przedmiotem właśnie tych zbierania. Tak, te cenne informacje, które pozwalały poznać wroga i być może w przyszłości z nim walczyć dzięki temu.
Mamy w tym kolejnym okresie, to jest sierpień 40, lipiec 42, też pojawiają się właśnie rozdziały dotyczące getta, obozu dla cyganów i pierwszych prób nawiązywania łączności tak z ruchem oporu w getcie.
Tak jak mówiłam, rozpoznawano wszystkie struktury, czyli starano się nawiązać kontakt z gettem. To wyglądało w ten sposób, że w ramach prac telefonicznych, kładzenia kabli telefonicznych, wpuszczono do getta pracowników z zewnątrz i jeden z nich, właśnie żołnierz Armii Krajowej, próbował nawiązać, wysondować w pierwszym momencie w ogóle, czy można z kimś o tym rozmawiać. Później pozostawił tam gazetki konspiracyjne do przeczytania. i próbował właśnie wysądować, czy możliwe jest nawiązanie współpracy z gettem. Dowiedział się, że owszem, są grupy, które prowadzą nasłuch radiowy, ale one raczej ze sobą silnie nie współpracują i do takiej intensywnej współpracy z zewnątrz, czyli ze stroną poza gettem, nie doszło. Natomiast Zgadlewicz opisuje też mnóstwo interesujących historii, jak chociażby historię Marii Jasińskiej, słynnej aptekarki z apteki pod Łabędziem, która pomogła w przedostaniu się do generalnego gubernatorstwa dwóch żołnierzy angielskich, którzy uciekli z obozu, a którzy no niestety, kiedy zostali aresztowani na granicy serbskiej i oddani Niemcom, przyznali, kto im dopomógł, przez co Niemcy łatwo trafili na trop Marii Jasińskiej i zakończyło się to jej śmiercią. Opisuje również historię profesora Lorenza, który działał w ramach tajnego nauczania w Warszawie, ale również kontaktował się tutaj z Łodzią, ponieważ był wyznaczony na teren łódzki jako taki opiekun i po przyjeździe do Łodzi zatrzymał się w mieszkaniu znajomego, kiedyś dyrektora, a później tylko pracownika w fabryce związanej z elektrycznością pana Rała, gdzie doszło do aresztowania obu i później no, profesor Lorenz, siedząc w więzieniu, będąc przesłuchiwany przez gestapo, stracił życie.
Wiemy też z jego wspomnień, tak, że miały miejsce aresztowania członków komendy dzielnicy.
Były dwie takie duże akcje aresztowań. Jedna w 1942, jedna w 1943 roku. Ta w 1943 roku właściwie zainicjowana i wynikająca bezpośrednio z winy człowieka, który się nazywał Józef Bauer. Dla dowództwa tutaj, dla komendanta miasta w Łodzi był on, jego zdaniem, jego człowiekiem w gestapo, który miał mu donosić. Natomiast no niestety skończyło się to w ten sposób, że pod koniec września 1943 roku, kiedy Jan Łoś, czyli właśnie komendant ówczesny miasta Łodzi, jechał ze swoim zastępcą Witoldem Wiercińskim i właśnie z owym Józefem Bauerem pociągiem do Łodzi, zostali aresztowani przez gestapo. Dziwnym trafem okazało się, że Bauer bardzo szybko został wypuszczony i okazało się oczywiście, że to on doniósł i doprowadził do tych aresztowań. No niestety, trudno mówić tu o lekkomyślności, no było to raczej zawierzenie i konieczne w takiej sytuacji, bo przecież cała konspiracja opierała się na tym, że starano się zaufać drugiej osobie i uwierzyć, że będzie ona działała wspólnie z nami i że utrzyma tajemnicę. Tak więc no niestety to aresztowanie zakończyło się śmiercią Bacy, czyli to pseudonim konspiracyjny komendanta miasta Łodzi.
Również wiemy z książki, że w sumie dosyć wcześnie już, to chyba właśnie w tym okresie sierpień 42-43, już pojawiały się informacje na temat wstępnych przygotowań, na razie do opracowywania projektu, planu akcji W, tak? Ale potem te przygotowania już takie jakby robiły się coraz bardziej konkretne.
Oczywiście plan akcja W miał dotyczyć całego kraju, planowany przez Armię Krajową zryw, który byłby takim ogólnym powstaniem narodowym, nie mógł być przygotowany z dnia na dzień. Plan tego zrywu, wstępnie zaczęto o nim mówić już jesienią 1942 roku, ale pół roku później zaczął się on krystalizować i był bardzo konkretny, jak wynika ze wspomnień Romana Zygadlewicza. AK-owcy opracowali tak zwane punkty na terenie Bałut, które miały być kluczowe, które w momencie zbliżania się frontu oni mieli zaatakować, obsadzić, bronić ich. Przygotowywano się w bardzo różnej formie, bo to nie chodziło tylko o stworzenie, jakby określenie, kto tam będzie, ale także o zdobycie uzbrojenia, zdobycie materiałów opatrunkowych. Pomyślano o tak tak prostych, wydałoby się, a jednak trudnych w tych okolicznościach rzeczach, jak zorganizowanie nieśmiertelników dla tych, którzy będą walczyć, żeby no, później można było sprawdzić ewentualnie, kto poległ. Wymyślono sposób na to, jak i gdzie umieszczać rannych, jak podpiąć się do linii telefonicznej, żeby móc dowiadywać się o jakichś informacjach, które byłyby przydatne w trakcie prowadzenia walk, a więc te wszystkie plany były bardzo konkretne. Do tego stopnia, że nawet pod koniec lipca, dokładnie 28 lipca, a więc tuż przed ogłoszeniem godziny W w Warszawie, również w Łodzi wprowadzono taki stan, powiedzieliśmy byśmy pogotowia, czy stan oczekiwania, przygotowania, gdzie sądzono, że skoro front ze wschodów zbliża się już do Wisły, to będzie to jakby początkiem wybuchu walk w Łodzi. Do tego nie doszło, tak jak wiemy, godzina W została ogłoszona jedynie w Warszawie. Niemniej jednak żołnierze AK byli tutaj przygotowani. Niestety tuż po wybuchu powstania Niemcy, wiedząc już o tym i widząc, co się działo w Warszawie, a jednocześnie świadomi zbliżającego się frontu, przeprowadzili w pierwszych dniach sierpnia w Łodzi taki pobór mieszkańców, którzy mieli teoretycznie oczywiście przynajmniej 17 lat, powyżej 17, do prac, które miały pomagać armii niemieckiej być takimi pracami pomocniczymi, czyli to było kopanie okopów, rowów, różnego rodzaju tego czynności. I Zgadlewicz wspomina, że z jego baonu, który nosił kryptonim Mchy, z 500 osób pozostało 180, więc znacznie przetrzebiono w szeregach żołnierzy Armii Krajowej było wielu ludzi młodych i skutkiem było to, że ich do tych prac powołano. Tym samym przetrzebiono znacznie siły tych, którzy mogliby brać udział w ewentualnych walkach.
Z tych zapisków Zgadlewicza wiemy też między innymi, jak przyjęto wiadomość o aresztowaniu generała Grota, tak samo informacje o śmierci generała Sikorskiego.
Tak, w tych wspomnieniach pojawiają się tak zwane podsumowania po każdym takim opisanym okresie historycznym, gdzie autor odnosi się również do tych wydarzeń, które miały miejsce no nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a nawet i w Afryce. I tam komentuje, co dla nas cenne, pojawia się wiele właśnie takich komentarzy świadczących o tym, jakie to budziło emocje, komentarze wśród łodzian, zarówno wśród Polaków, jak i wśród Niemców. To są na pewno takie informacje, których no, rzadko znajdujemy na kartach innych książek.
Pani Anno, a jak wygląda ten ostatni okres w takim razie przed rozwiązaniem Armii Krajowej w Łodzi i na Bałtach?
Akowcom nie udało się zrealizować również ze względu na to, że nie było takiego rozkazu, ale także ze względu na te swoje przetrzebione siły nie udało się zorganizować udziału w walce. Natomiast Zgadlewicz opisuje tragiczne wydarzenia. Likwidację getta w Łodzi, spalenie więźniów w więzieniu policyjnym na Radogoszczu z 17 na 18 stycznia 1945 roku. A więc te ostatnie tragiczne akcenty okupacji, ale także zachowania Niemców, którzy widząc to, że nadciąga front, wiedząc o tym, starali się na przykład z Łodzi uciekać, co niektórzy, i jak temu przeciwdziałały władze niemieckie. A więc cały ten zespół wydarzeń, ale również emocji, uczuć, komentarzy, który myślę, że jest cenny dla czytelnika.
To ja tutaj przytoczę taką dedykację, która pochodzi od Zgadlewicza. Wszystkim matkom, które bez łez żegnały swoich synów, z niepokojem oczekiwały ich powrotu i w cichym bólu opłakiwały ich śmierć w hołdzie, składam właśnie te notatki.
Tak.
Tak się zastanawiałam, czy może miał jakieś poczucie długu, który
tak,
należy spłacić.
Jak sam wspomina w zakończeniu tej swojej relacji i tego pamiętnika, on czuł taką potrzebę odnotowania tego wszystkiego, miał świadomość, że część z jego współtowarzyszy broni zginęła. Miał również świadomość, o czym pisze w książce, że po zakończeniu II wojny światowej oceny, komentarze w stosunku do żołnierzy tej formacji były niesprawiedliwe i miał takie poczucie, że może dzięki temu jakoś to wyrówna, a jednocześnie uważał, że najważniejsze jest jakby ta misja związana z pamięcią, że ostatecznie to pozostanie po nas.
Dosyć długo musiał czekać, prawda? Mimo tego, że był gotów i jak państwo się domyślacie, chciał wydać te swoje zapiski, to tak naprawdę no, dopiero po jego śmierci tak się ukazały.
Tak, no niestety nie wiemy, co stanęło na przeszkodzie w opublikowaniu ich wcześniej. Natomiast cieszymy się, że pojawiła się taka możliwość również dzięki panu Krzysztofowi Zygadlewiczowi, że te zapiski trafiły do nas i że mieliśmy możliwość je opublikować, przekazać łodzianom, żeby mogli poczytać, dowiedzieć się, co to był fortepian albo jakieś takie miejsca, które znamy, mijamy codziennie jakieś budynki. Nie wiemy, że one pełniły jakąś rolę w czasie wojny i jaką.
No właśnie, bo getto mamy trochę już opisane, tak? Natomiast tak. No, wszystkie pozostałe miejsca, budynki związane z okresem II wojny światowej, no to być może rzeczywiście takiej wiedzy nie mamy.
Oczywiście będzie można właśnie poczytać o nich, a nawet zobaczyć je na zdjęciach, chodząc ulicami miasta, spojrzeć na to i mieć właśnie tą wiedzę i tą refleksję, że tam działy się jakieś wydarzenia kilkadziesiąt lat temu.
To bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę i tylko przypomnę, że pod redakcją Joanny Żelazko i Tomasza Toborka z Instytutu Pamięci Narodowej powstała książka, to są wspomnienia, notatki Romana Zygadlewicza, zatytułowane Na cichym froncie, relacje z działalności konspiracyjnej w Łodzi 39-45. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.